Więc witam raczej bracia i siostry was z tego miejsca, w zastępstwie za brata Mirka. Temat, który widzicie przed sobą, powstał na Litwie i tydzień temu był na Litwie wygłoszony. Także moich przyjaciół litewskich przepraszam, że tydzień później będą musieli, a może nie musieli, wysłuchać tego samego tematu. Będzie on nieco w wersji poszerzonej, bo bez potrzeby tłumaczenia będę miał więcej czasu na to, żeby po polsku powiedzieć. Czyli będzie trochę więcej treści, niż było po litewsku tydzień temu. Ten na dole volume, to tak się będzie... O, może zniknie. Więc mówiąc o dlaczego ja wierzę w istnienie Boga, trzeba pamiętać, że aby przekonać kogokolwiek, że jest inaczej, niż on uważa w sprawach światopoglądowych, to jest to bardzo, bardzo trudne. Z jednego powodu. Tak na moje oko, 95% ludzi, którzy mają jakieś zdanie wyrobione na temat swego światopoglądu, nie uważa tak, że przekonali się na podstawie argumentów, że jest tak lub inaczej, tylko uważają jakoś tam, jakieś mają zdanie światopoglądowe, dlatego, że podjęli decyzję, że wolą mieć taki, a nie inny światopogląd. Wolą wierzyć tak albo wierzyć inaczej. Decyzja. I dlatego tak trudno się wzajemnie ludziom przekonać do innych racji, bo te 95% ludzi jest głucha na argumenty. Dlatego ja osobiście nigdy nie biorę zbyt długo udziału w dyskusji. Niektórzy lubią, ja nie lubię, bo to jest to zmarnowanie czasu. Po pierwszym, drugim razie zostawiam. Ponieważ wiem z doświadczenia, tak mi życie nauczyło, że 95% ludzi nie przekona się i nawet Bóg ich nie przekona. Jezusowi też się nie udało przekonać większości Żydów do swoich racji. I jak wiemy, przyjdzie tysiąclecie, będzie działalność kościoła, klasy i będzie wtóra śmierć co 100 lat musiała zbierać swoje żniwo, a pod koniec zbierze jeszcze nie wiemy ile. Wobec tego tak już jakoś jest. Większość ludzi wierzy tak albo inaczej, dlatego że tak z jakiegoś powodu im się podoba. Wolą taką wersję, no i trudno. Możesz sobie mówić, co chcesz, ale jest głucha na argumenty innych. Przekonanie niewierzących, że istnieje Bóg, jest dwa razy jak gdyby trudniejsze, gdyż mamy wtedy do czynienia aż z dwoma zjawiskami naraz. Pierwsze zjawisko, te 95% większości, która postanowiła nie wierzyć w istnienie Boga. Tak zauważmy, postanowili nie wierzyć w istnienie Boga. To jest ich decyzja. Tak zdecydowali, bo tak mi się podoba. Chociaż nie ma na to żadnych dowodów. I oni takich dowodów też nie mają. Po prostu nie wierzą. Ktokolwiek by takie dowody mógł dostarczyć, miał dostarczyć, to sam musiałby być Bogiem, musiałby wszędzie móc być, wszystko zobaczyć i to zarówno z tego, co materialne, jak i z tego, co niematerialne, z tego, co duchowe i z tego, co nieduchowe, bo każdy musi przyznać, także ateiści, że istnieją rzeczy, których się nie widzi, bo przecież każdy ogląda telewizję, a nikt nie widzi, w jaki sposób ta telewizja dociera do jego odbiornika. Wszyscy rozmawiamy przez telefony komórkowe, a przecież nikt nie widzi, w jaki sposób informacja, głos do tego telefonu przechodzi. A jednak coś ten sygnał przyniosło. Czyli istnieją substancje, rzeczy niewidzialne dla ludzkiego oka. Każdy to przyjmuje jako coś oczywistego. A druga rzecz, właśnie jeśli chodzi o tych, którzy nie chcą wierzyć w istnienie Boga, to to, że oczekują oni materialnych dowodów. Fizycznych dowodów, które można zobaczyć, które można dotknąć. Tak jak to byłoby w sądzie. Sąd mówi fakty proszę. Zdjęcia, nagrania, dokumenty, najlepiej z podpisami, pieczątkami, naoczni świadkowie. No to wtedy jest. Jak nie ma takich rzeczy, no to nie. Więc ci, którzy w Boga postanowili wierzyć, że Boga nie ma, też mówią, daj mi dowody. Takie, które on fizycznie, namacalnie może zobaczyć, zaakceptować. I mamy bardzo dziwną sytuację. Dla swojej niewiary nie potrzebują żadnych namacalnych dowodów na nieistnienie Boga. Bo z jakiegoś powodu ateizm im się podoba. Natomiast takich samych dowodów oczekują od innych. Czyli sami takich dowodów nie mają, że Boga nie ma, ale do wierzącego mówią, daj mi takie dowody, które przekonają mnie. No to my możemy powiedzieć, daj mi dowody, które mnie przekonają, że Boga nie ma. A nie, nie, no to jego nie interesuje. My mamy jego przekonać, więc podwójnie trudna sprawa. Jeśli chodzi o niewierzących ludzi, to powody ich niewiary mogą być różne. Główne to tak wydaje mi się są takie. Brakuje im oceny umysłem, co automatycznie uniemożliwia poleganie sercem. Wiemy, że wiara to, jak się wspomnę, wiara to rozpoznanie w umyśle czegoś jako godnego wiary, i potem poleganie na tym sercem. Im tego brakuje, wobec tego nie są przekonani, nie są pewni, że Bóg istnieje, nigdy go nie widzieli, nie odczuli Jego obecności w swoim życiu, więc prosta konkluzja, nie ma Boga. Druga rzecz, mają jakąś ocenę umysłem, ale taką, że Boga nie ma, bo widzą dużo zła, dużo cierpienia na świecie, więc dochodzą do wniosku, że Boga nie ma, bo gdyby Bóg był, to nie pozwoliłby na to wszystko zło, które w świecie istnieje. Czyli de facto wierzą, że Boga nie ma. Wykazują pewną wiarę. Wierzą, że Boga nie ma, ale opierają swoje serce, swoje poleganie serca na złym rozpoznaniu umysłem. Na fałszywych świadkach, na dowodach, które są mylne, często nie prowadzące do prawdziwych wniosków. No i z tego wyciągają taki wniosek. Być może nikt nie dał im lepszych dowodów na to, że ten Bóg istnieje i dlaczego jest tak źle na świecie. Skłaniają się do poglądu, że Bóg istnieje, ale wolą w Niego nie wierzyć, bo wtedy nie muszą starać się postępować moralnie. Nie muszą dbać o Niego, nie muszą myśleć, co z tego, czy będzie kiedyś za to trzeba odpowiedzieć w jakiś sposób. Nie muszą mieć żadnych wyrzutów sumienia, bo jeśli Boga nie ma, no to kto ich kiedykolwiek z czegokolwiek rozliczy. Łatwa taka i czasami dla własnej wygody. Niektórzy taką przyjmują. Jest mu łatwiej żyć. Ma z głowy jak gdyby sumienie swoje nawet własne, które przecież ma. Wierzą, tak, że Bóg istnieje, też taka kategoria, ale wstydzą się tej wiary w istnienie Boga ze względu na środowisko, w którym się znajdują. Zależy im na tym środowisku. Także idą za większością, idą z prądem, bo tak w tym złym świecie jest łatwiej. Tak mogą mieć dużo przyjaciół, robić karierę, bo akurat tak się składa, że obracają się wśród ludzi, gdzie modne jest nie wierzyć Boga. Można oczywiście wyobrazić sobie sytuację, że następuje połączenie jednego lub więcej tych powyższych powodów. Taki przeglądałem, bo tak widzę, to są takie według mnie powody niewiary. Tak, obóz niewiary ateistów tak się mniej więcej by do którejś kategorii zaliczył, albo do jednocześnie dwóch czasami. Ważne, że w relacjach z Bogiem wszystko zaczyna się jednak od wiary, która musi w życiu takiego człowieka być, choćby bardzo, bardzo malutka, bo jeśli nie ma u kogoś żadnej wiary, nawet malutkiej, no to nie można jej wzbudzić z niczego, nie można jej wzbudzić z zera, ale oczywiście jak zawsze są wyjątki. Może tak być, że jakieś ciężkie doświadczenie w życiu człowieka, brat Wiktor mówił o takim dojściu do tego punktu granicznego. Może się zdarzyć, że taka jakaś osoba, która doszła do przekonania, że Boga nie ma, w wyniku doświadczeń, jakie w życiu tę osobę spotykają, może zacząć wierzyć w Boga, szczególnie jeżeli wcześniej miała taką wiarę na przykład w swojej rodzinie. To na te właśnie, kiedy dojdzie do różnych progów 40, 50, 60 lat, plus różne rozczarowania życiowe, które zwykle towarzyszą człowiekowi, może to się zdarzyć, ale nie jest to reguła. Ta biblijna definicja wiary, tak jak mówiłem, opieramy ją na Żydów 11:1, to umysłowa ocena i poleganie serca na czymś lub na kimś. Tak to jest, tak to biblijny werset podaje. Wiara jest pewnością albo podstawą tego, czego się spodziewamy, albo podstawą tego, na co mamy nadzieję, i to jest poleganie sercem, i przekonaniem albo wykazaniem, dowodem tego, czego nie widzimy, czyli umysłowa ocena. Czyli tutaj apostoł bardzo ładnie pokazuje, w umyśle oceniasz, masz to w umyśle, dla umysłu masz dowód, że to, co nie widzisz, istnieje i że można na tym polegać sercem. Wobec tego polegasz sercem na czymś, co twój umysł ocenił jako warte polegania. Tak każdy człowiek powinien wierzyć i w sprawach świeckich też tak to występuje, niekoniecznie w relacjach z Bogiem. Do zadziałania wiary konieczne są obydwa jej elementy, czyli ten umysł, rozpoznanie w umyśle, czy rzecz godna wiary, a potem poleganie serca na tym rozpoznaniu. Jeżeli nie mamy chociażby jednego elementu, to całość upada. W Jakuba 2:19 mamy napisane: ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Mamy powiedziane o demonach, że wierzą i drżą, ale demony wierzą tylko w znaczeniu umysłowej oceny. Bo demony, jako istoty duchowe, wiedzą, że Bóg istnieje. Wiedzą, jakim jest Bóg, ale nie polegają serca na tej wiedzy. To znaczy nie dostosowują swojego serca, swoich nadziei i ambicji do tej wiedzy, którą o Bogu mają. I z tego powodu nie nazywamy demonów wierzącymi. A o to Jakubowi chodziło, że one, demony, wierzą. Jakub chciał wykazać, że wiara to nie tylko ich wyłącznie przekonanie, że ktoś istnieje i coś mówi. Tylko że wiara to także, jeżeli ktoś istnieje i coś mówi, w tym przypadku wiadomo, chodzi o Boga, no to częścią tejże wiary jest, będzie, żebyś przyjął to nie tylko do wiadomości i poszedł robił swoje, po swojemu, tylko żebyś podporządkował się temu, co wiesz od Boga o nim. No dopiero wtedy możesz być nazwany osobą, istotą wierzącą. Ponieważ jednak Biblia nas zachęca, żebyśmy zawsze potrafili wytłumaczyć naszą nadzieję, tak pisze w tym liście Piotra, nie będę cytował, tam mamy tak zalecenie, żebyśmy zawsze potrafili uzasadnić podstawy naszej nadziei, więc ja na podstawie tej zachęty spróbuję wyjaśnić, dlaczego ja osobiście wierzę w istnienie Boga, który dodatkowo jeszcze, nie tylko, że jest taki czy owaki, ale jest jaki, jest tak pełen miłości, że nie wahał wydać się na śmierć za nas tego, którego sam stworzył. Jezusa Chrystusa, wtedy nazywał się Logosem. Tenże Logos, Jezus Chrystus, umarł za wszystkie dzieci Adama, tak aby kiedyś wszyscy mogli żyć wiecznie. Więc Bóg istnieje, nie tylko istnieje, ale jest po prostu najdoskonalszy w każdym szczególe i w każdym calu. Z wielu argumentacji przedstawię 7, że stworzył nas Bóg. Będę się niekiedy odwoływał do ewolucji, ponieważ według niej ludzkość powstała w wyniku procesów ewolucyjnych. Te procesy ewolucyjne są nieznane i niezrozumiałe nawet dla zwolenników ewolucji. Oni nie potrafią wyjaśnić tychże procesów ewolucyjnych. Wobec tego, jaką przyjęli metodę? Bardzo sprytną, ale nieuczciwą, szczególnie dla naukowca. Ukrywają te procesy, których nie potrafią wyjaśnić, w milionach lat istnienia człowieka na Ziemi. Bo jeżeli powiedzą, człowiek jest na Ziemi od milionów lat, no to od tego zwierzęcia, od tej małpeczki na końcu, do tego jakoś to wszystko się pozmieniało. No jakoś, takie zmiany i koniec. Tyle ich wyjaśnień. Jakieś zmiany, że ze zwierzęcia staliśmy się tymi, kimi jesteśmy. I to jest tyle. To jest całe tłumaczenie. Przypomina mi się jakaś taka bajka, nie wiem, czy to bajka o jakimś księciu, czy coś, jakieś dziecko chciało jakieś zwierzątko, żeby mu ktoś namalował. To rysowano to zwierzątko temu dziecku, ale dziecko było niezadowolone. Nie, to nie tak to wygląda, więc inaczej narysowano mu to zwierzątko. Nie, to też nie takie to zwierzątko. Ono sobie jakieś tam wymyśliło. I w końcu ten, kto to zwierzątko próbował rysować, wpadł na dobry pomysł. Narysował mu pudełko, czyli tylko kwadracik, takie pudełeczko kwadratowe i mówi, a w tym pudełku jest to zwierzątko, które chcesz. Jakie było zadowolone. Zobaczyło go. Oczami wyobraźni. Jest to zwierzątko. Bardzo prosta metoda. I coś takiego oni stosują. Jakoś to się nastąpiło. Wyobraźmy sobie, jak to było. Tak po prostu, jakoś to tak. Punkt pierwszy. Fakt istnienia nas jako ludzi. To, że w ogóle żyjemy. Bo skoro bowiem istniejemy, to powstaje pytanie, skąd się wzięliśmy. No każdy ateista też żyje. I widzi, że obok niego żyją inni. No to pytanie podstawowe. Albo powstaliśmy w wyniku działania tych przypadkowych i ślepych praw ewolucji, w niezrozumiały, podkreślam, w niezrozumiały także dla nich sposób działający przez te miliony lat, albo zostaliśmy stworzeni przez inteligentną istotę. Co jest bardziej wiarygodne? Co jest bardziej prawdopodobne? Że pomimo ogromnej różnicy, jaka jest między nami a zwierzętami, tu podkreślam, różnicę nie jeśli chodzi o ciało, lecz o umysł, duchowość, osobowość, o tą osobowość, tą różnicę. Czy pomimo ogromnej różnicy między nami i zwierzętami pod względem umysłu, duchowości, osobowości pochodzimy od zwierząt, czy też jesteśmy zupełnie oddzielnym aktem twórczym Boga, Stwórcy? W Biblii, tak według Biblii, Bóg stworzył nas jako istoty wyższe od zwierząt, na Jego wzór i podobieństwo. Natomiast zwierzęta, które są też stworzone przez tego samego Stwórcę, nie zostały przez Niego stworzone na Jego wzór i podobieństwo. I to jest wytłumaczenie podobieństwa między nami a zwierzętami pod względem ciała, bo ono występuje i Biblia o tym mówi, i brak zupełnie podobieństwa między nami a zwierzętami pod względem duchowości. Bóg jest stwórcą i zwierząt, i człowieka, ale człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo. A ciało jest bardzo podobne, do czego Biblia się przyznaje i nauka też to może, każdy to widzi. Tak? Czytamy Kaznodzieje, 3 rozdział. Powiedziałem w sercu o sprawie synów ludzkich, aby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, że są tylko zwierzętami. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera tamto. Wszyscy mają jednakowo tchnienie albo ducha, ruach hebrajskie. A nie ma człowiek przewagi nad zwierzęciem. Wszystko idzie do jednego miejsca, wszystko jest z prochu i wszystko w proch się obraca. Jeśli chodzi o ciało, organizm fizyczny. Stąd pod tym względem nie mamy przewagi. A pod każdym innym jest przepaść. Według ewolucji powstaliśmy jako przypadkowy efekt procesów ewolucyjnych, które z poziomu zwierząt doprowadziły nas do poziomu ludzi, bez jakichkolwiek ogniw pośrednich, których nie ma. Ogniw pośrednich nie ma. Ich ewentualne istnienie jest przyjmowane na zasadzie wiary, a bardziej naiwności, bo nie ma żadnej umysłowej oceny tychże faktów, bo ich brak, więc nie ma na czym polegać, ale oni twierdzą, że to są jakieś ogniwa pośrednie, tam czasami jakieś podejrzane kości zostały znalezione, ogłoszono, że to są być może to. Oto co na ten temat mówi sama nauka. Cytat z książki o Karolu Darwinie, że każdy krok na drodze odkrywania zasad mechanizmu życia rzuca nowe światło na teorię ewolucji. Uczeni wciąż jednak utrzymują, że jest to jedynie teoria. Wchodzące w grę odcinki czasowe są zwykle zbyt długie, żeby można było zdobyć ostateczne i pełne dowody. Naukowe stwierdzenie czy nienaukowe? Zakłada się istnienie jakiejś teorii ewolucji o pochodzeniu człowieka, ale mówią, że jest to tylko teoria. I to jest z książki o Karolu Darwinie. Napisana przyjaźnie o nim, nie krytycznie o nim, przyjaźnie o nim. A teraz bardziej coś, książka powstała, no, tłumaczenie polskie, rok 91, a teraz coś bardziej bieżącego. Jeśli chodzi o ewolucję Charlesa Darwina, tak, że ta teoria ewolucji Charlesa Darwina jest powszechnie przyjmowana na całym, to jest z internetu bieżące sprawy, jak wielu, wielu naukowców na to się zapatruje. Jest przyjmowana na całym świecie jako podstawowa koncepcja. Teoria ta stwierdza, że z czasem, znowu zobaczmy, z czasem, z tymi milionami, milionami lat, z czasem wszystkie gatunki życia powstały od wspólnych przodków. Teraz ponad 1000 wpływowych naukowców na całym świecie publicznie wyraziło jednak swoje wątpliwości co do ewolucji. Należy podkreślić, że tych 1000 naukowców pochodzi z czołowych instytutów, które obejmują, widzimy, lista zaczyna się od Harvarda, ja nie będę czytał, bo szkoda mi czasu, ale znamienite ośrodki naukowe na świecie, nawet jest Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych. W niedawnym oświadczeniu naukowcy ci ujawnili, jesteśmy sceptyczni co do twierdzeń o zdolności przypadkowej, ja się mam czasami zagięcie pod kątem, tak, przypadkowej mutacji i selekcji naturalnej do wyjaśnienia złożoności życia. Należy dążyć do dokładnego zbadania dowodów dla teorii Darwina. Tak mówi 1000 naukowców znakomitych uniwersytetów i placówek naukowych co do teorii, która jest szferowana jako wytłumaczenie pochodzenia człowieka. Trzeba się dopiero przyjrzeć, tak? Mówi ten tysiączek, tak mówi. Drugi argument to relacja skutku i przyczyny. Oczywiste jest, że każde wydarzenie musi mieć swoją przyczynę. Na przykład to, że tu jesteśmy. Musieliśmy przybyć. Nawet można trasy prześledzić. Są w GPS-ach w historii zapisane, jakby ktoś chciał sprawdzić. Albo szerzej, nasze narodzenie się. Skutek spłodzenia przez ojca i urodzenia przez matkę. Tak, to jest przyczyna naszego obecnego istnienia. Gdybyśmy to samo pytanie odnieśli do naszych rodziców, odpowiedź co do zasady byłaby taka sama. Przyczyną pojawienia się naszych rodziców na ziemi było określone działanie ich rodziców, a skutkiem narodzenie się naszych rodziców. No i tak każdy wie, że każde wydarzenie musi mieć swoją przyczynę. Idąc tak wstecz dojdziemy do pierwszych ludzi, których pojawienie się też musiało mieć jakąś przyczynę, tych pierwszych ludzi. Co nią było? No ewolucja powie niższe zwierzęta, stopniowo jakoś tam przez te miliony lat ewoluujące, przeobrażające się. Ale tak, jeżeli by tak było, to gdzie są ogniwa pośrednie? Na przykład gdzie są zwierzęta w 10% podobne do ludzi? O, na przykład ten element. Albo potem w 20% o, ten gość, już taki bardziej trochę wyprostowany. I potem w coraz więcej procentach to wszystko powinniśmy mieć. Nauka po to powinna mieć. Mało tego, tych różnych egzemplarzy, tych procentowych, coraz bardziej podobnych do człowieka powinno być tysiące, miliony sztuk na całej Ziemi, bo to ewolucja powinna wszystkich ludzi gdzieś tak powoli przekształcać. Ale przecież tego nie ma. Zakłada się tylko. Był taki, jest taki, więc pośrednio tak to przechodziło, o to są te miliony lat. Jakoś to następowało. Drugie pytanie, dlaczego ten proces ewolucji, czyli przeobrażania się gatunków, nie trwa w tej chwili? Nauka od wielu lat jest bardzo dokładnie, skrupulatnie działa i obserwuje, zapisuje. Dlaczego nie jesteśmy świadkami tych zjawisk? Przynajmniej od 3000 lat, kiedy już są jakieś badania, zapiski historyczne, coś się powinno ewentualnie gdzieś tam zdarzyć. Dlaczego w tej chwili żadne gatunki nie ewoluują w jakieś inne. Ile wiary, bardziej ile naiwności trzeba posiadać, żeby przyjąć takie wyjaśnienie? Niemniej jednak niektórzy postanowili je przyjąć, ponieważ ono im pomaga w ich innym postanowieniu, że Boga nie ma, bo w ten sposób mogą wyjaśnić bez Boga swoje życie i prowadzić je tak, jak im się podoba. Zadajmy to samo pytanie w odniesieniu do drzew i kwiatów. Skąd się one wzięły, drzewa i kwiaty? Z nasion drzew i kwiatów. Skąd się wzięły te nasiona? Z innych drzew i kwiatów. Skąd się wzięły te inne drzewa? Z nasion wcześniejszych drzew i kwiatów. I tak możemy dojść aż do pierwszych nasion i zadać ostateczne pytanie, skąd się wzięły pierwsze nasiona? No bo musiały być pierwsze nasiona. Kiedyś. Musiały się wziąć z jakiejś pierwszej przyczyny. A jeśli skoro tak, to ta pierwsza przyczyna nie może mieć swojej przyczyny, a więc musi być wieczna. Logiczne? No chyba tego trudno to obalić. Pierwsza przyczyna nie może mieć przyczyny, a więc musi być wieczna, bo w przeciwnym razie nie mogłaby niczego rozpocząć nigdy, gdyby sama nie była wieczna, bo ona nie jest wynikiem działania czegoś innego. I tą pierwszą przyczyną musi być Bóg. Jak ktoś komuś trudno uwierzyć w istnienie Boga, to coś takiego. Ktoś taki jak Bóg. Może sobie inaczej to wyobrazić, ale nie da się wyjaśnić bez kogoś takiego jak Bóg, bez pierwszej wiecznej przyczyny, nie da się wyjaśnić chociażby naszego życia na ziemi. List do Żydów, słowa apostoła Pawła. Każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Zobaczmy, jak bardzo pięknie. Każdy dom jest, musi, tak? Przez kogoś. I tak moglibyśmy powiedzieć, każda inna rzecz musi być przez kogoś zbudowana. Ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. Trzeci mój argument. Wiara powszechna wśród ludzi, w tym wiara w Boga. Ale nie tylko wiara w Boga. Wiara jako w ogóle przejawianie cechy wiary. Każdy człowiek posiada zdolność do przejawienia wiary. I to zgodnie z jej biblijną definicją, czyli jest ocena czegoś umysłem i poleganie na tym sercem. Na przykład, gdy ludzie coś ze sobą ustalą, wierzą, że tak się stanie. Szczególnie jeśli są między nimi bliskie relacje, na przykład w rodzinie albo w biznesie się znają, ładają sobie rękę, uzgodnili coś, tak będzie. Albo jak ktoś ma jakieś oszczędności, niesie je do banku i zakłada lokatę. No ale oddaje pieniądze obcym. Dlaczego? Na zasadzie wiary, że jak wszystko dobrze pójdzie, to odzyska je z jakimś jeszcze procentem. Albo człowiek rolnik, albo chociażby ten, kto ma ogródek, tak zagrzebuje ziarno w ziemi. Mądre to? Tak by marnował to ziarno. No nie, on wierzy, że nie chce się go w ten sposób pozbyć. Wierzy, że za jakiś czas zbierze plony i będzie miał z tego korzyść. Wiara. Zdecydowana większość ludzi wierzy też w istnienie jakiejś istoty wyższej ponad siebie. Zdecydowana większość ludzi wierzy. Skąd w nas ta wrodzona skłonność do przejawiania wiary? Tej codziennej, o takie na przykład z tych rzeczy, no i tej religijnej, w tą taką wyższą istotę. Skąd to się w nas wzięło? Musieliśmy się z nią narodzić. Ktoś musiał nam ją zaszczepić. A teraz jedynie przechodzi z pokolenia na pokolenie, bo większość ludzi na całym świecie wierzy w jakiegoś Boga. Czy to po pogańsku, czy po chrześcijańsku. Dlaczego wierzymy? Dlaczego większość ludzi w jakiegoś Boga wierzy? Zwierzęta, od których podobno pochodzimy, nie przejawiają wiary w istotę wyższą. Ani żadnej innej wiary zresztą. Nie mają tego. Skąd to się wzięło w człowieka, jeżeli my tylko od nich właśnie pochodzimy? Obecność duchowego elementu w człowieku. Ludzie to nie tylko ciało. Ludzie to nie tylko kości i mięso, które się przemieszczają z miejsca na miejsce, żeby znaleźć sobie coś smacznego do jedzenia. Chociaż się przemieszczamy i jemy, ale to wiadomo, że na tym polega życie człowieka. Robimy to, żeby żyć. Nawet smakuje nam bardzo często to, co spożywamy, ale ludzie to dużo, dużo więcej. W przypadku zwierząt na tym się kończy ich egzystencja. Zaspokojenie swoich biologicznych potrzeb już jest zwierzę zadowolone. Koniec. Nie myśli, żeby poczytać książkę. Nawet głupiego filmu nie chce oglądać. Mądrego też nie, ale nawet gdyby był głupi, to też go to nie interesuje. Nic go nie interesuje poza zaspokojeniem potrzeb biologicznych. A my ludzie mamy zdolność do mówienia, zastanawiania się na temat sztuki i zamiłowania do tej sztuki, czy to w formie muzyki, malarstwa, teatru, literatury, nie ma znaczenia, co kto lubi. Mamy moralność, czyli zasady, normy postępowania, które ogół ludzi uważa za właściwe. Tak można byłoby po świecku zdefiniować moralność. Mamy sumienie obok tej moralności, czy takie wewnętrzne, tak, indywidualne wyczucie, rozpoznanie dobra i zła, związane z moralnością, tą ogólną, ale ma nasze własne indywidualne, zwykle na wyższym poziomie niż ta ogólna moralność. Mamy wyrzuty sumienia, gdy zrobimy coś złego. Zwierzęta nie mają wyrzutów sumienia. Nawet jak piesek coś zrobi złego i wie, że się panu to nie będzie podobało, on nie ma wyrzutów sumienia, on tylko chciałby kary uniknąć, więc tam gdzieś tak się przymila albo się schowa, bo wie, że będzie kara, bo już kiedyś tak było, ale to nie jest prawdziwe. On nie jest zdolny, to nie jest jego wina, że nie ma wyrzutów sumienia. Wolna wola, wybór. Nie tylko ten wybór, który jest podyktowany biologią, pragnieniami ciała, ale wybór podyktowany sumieniem i moralnością. Możemy dokonać wyboru, kierując się nie tylko tym, co chce nasze ciało, na przykład gdy jesteśmy głodni, to coś zjemy. Możemy także kierować się wyborem w związku z naszym sumieniem i moralnością. I bardzo często ludzie takich wyborów dokonują, niekiedy dramatycznych, bo muszą coś z fizycznego, doczesnego punktu widzenia dużo stracić, ale opowiadają się tam, gdzie im sumienie, moralność im każe, chociaż tracą bardzo dużo. No przecież zwierzę nigdy czegoś takiego by nie zrobiło. Nie odda kawałka tego mięsa, które ma tam do zjedzenia komuś innemu, na przykład bardziej głodnemu zwierzęciu. Bierze takie coś pod uwagę zwierzę? Nie zjem tego, zostawię temu bardziej głodnemu. A człowiek głodny, jak ludzie głodują, to podzieli się, sam ma głodny, podzieli się z drugim głodnym, no bo czuje, że tak dyktuje mu jego sumienie, jego moralność. O, inne zwierzęta nie biorą takich rzeczy w ogóle pod uwagę. Skąd te wszystkie rzeczy się wzięły w człowieku, skoro zwierzęta ich nie mają? To są przecież duchowe elementy, które nie pochodzą tylko od ciała. No i mamy też charakter, umysł, wola, serce, na którym możemy pracować, który możemy zmieniać. No i dziecko Boże próbuje to robić, ale nawet ludzie tego świata próbują takie rzeczy robić. I czasami dbają, prawda? Nawet ateiści mają tak zwaną własną przyzwoitość, uczciwość, tak jak oni ją rozumieją i starają się być porządnymi ludźmi. Niektórzy nawet są, pomimo braku wiary, bo mają to wrodzone. Nie wierzą w Boga, który ich stworzył, ale i tak Bóg ich stworzył. Tak to nie zmienia faktu, że są i noszą to samo w sobie, co Bóg dał wszystkim ludziom, także tym, którzy w Niego wierzą i w Jego istnienie. Zdolność panowania nad popędami, czyli silnymi potrzebami biologicznymi człowieka, będącymi powodem działań zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb, na przykład popęd płciowy, to definicja. No, popędy biologiczne, na przykład popęd płciowy występuje u zwierząt wszystkich różnych, także u człowieka. Ale jak człowiek potrafi te rzeczy kontrolować? Zwierzęta w ogóle o to się nie starają. Więc skąd te wszystkie rzeczy by było, się w człowieku biorą? Tak, zdolność do panowania nad popędami nie może pochodzić od ciała, gdyż jest bardzo często przeciwna dążeniom ciała, jest wymierzona w te dążenia ciała, więc skąd się bierze w nas? Tak? Dlaczego często postępujemy inaczej niż chce nasza biologia? Mamy fajny werset od Galatów. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. Wskazuje nawet konflikt, szczególnie dziecka Bożego, bo dziecko Boże bardziej zwykle stara się kontrolować swoje ciało i go nie słuchać niż ludzie tego świata. Wszyscy kontrolują w jakimś stopniu, dziecko Boże powinno bardziej. No i Paweł nawet zapisał, że one są tak sprzeczne ze sobą, te dwie sfery, że często nie postępujecie tak, jakbyście w tej lepszej swojej duchowości chcieli, bo ciało wam skutecznie w tym przeszkadza. Zwierzęta nie posiadają niczego takiego. Jeżeli pochodzimy od nich w wyniku ewolucyjnych transformacji biologicznych, skąd w nas te wszystkie rzeczy? Dzięki projekcji możemy obserwować wszystkie osoby, które wchodzą, bo muszą się na chwilę pojawić na ekranie. Kolejny argument, piąty, a jest ich siedem, czyli zbliżamy się nieuchronnie do końcowych. Jeszcze trzy. Piąty mój argument za tym, że istnieje Bóg i że musi istnieć Bóg, to Biblia. Ktoś powie, dziwny argument. Piąta Biblia, w którą ja nie wierzę, tak jak nie wierzę w istnienie Boga i chcę mnie przekonać, że Bóg istnieje Biblią, w którą też nie wierzę, prawda? Śmieszne. No ale warto posłuchać tego argumentu również. On też powinien, bo niewierzący ateista też powinien wziąć pod uwagę to, że Biblia jest, bo ją widzi, że ona jest. jest na tą księgę. Może sobie przekartkować i poczytać historycznie o niej, co to jest w ogóle, jak to ona powstała. Biblia, a właściwie jej treść, to jest właśnie ten kolejny dowód. Bo ktoś musi być autorem tej księgi. Musi czy nie? Chyba, że użyjemy argumentu ewolucji i powiemy, że Biblia przypadkiem przez miliony lat jakoś to się stało, że się napisała. No ale nie będziemy próbować się ośmieszać tak, jak oni się ośmieszają i mówić, że się samo zrobiło w milionach tych lat, tylko da bardziej racjonalnie, ale z ich punktu widzenia, ateisty, że Biblia ma tylu różnych autorów, ilu ma ksiąg. Po prostu ludzie różni ją pisali, ktoś to może poskładał potem do kupy w jedną książkę i powstała ta księga i wy tam ją czytacie, ale dla mnie ona się nie liczy. Jeśli ma tylu autorów, ile jest w niej ksiąg, no to pojawia się pytanie, skąd harmonia między nimi wszystkimi, tymi autorami? Zważywszy, że Biblia powstawała na przestrzeni 1500 lat. Zdajemy sobie sprawę, że Biblia była pisana przez 1500 lat? Stary i Nowy Testament w sumie 1500 lat powstawania. A w środku było jeszcze 400 lat przerwy między Starym Testamentem a Nowym, gdy powstała Księga Malachiasza, to zanikło natchnienie. Bóg już nie udzielał żadnych wizji, więc nie pisano żadnych nowych ksiąg. 400 lat przerwy, no i potem dajemy 100 lat na Nowy Testament, czyli 1400. W tym 1500 lat było 400 lat przerwy, czyli jakby 1100 lat pisany Stary Testament, potem przerwa około 400 lat i Nowy Testament. No to każdy widzi, 1500 lat, czyli była pisana przez ludzi jakich? Po pierwsze, takich, którzy się nie znali. Takich, którzy nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Takich, którzy nie żyli w tym samym czasie. A więc nie mogli ci ludzie między sobą niczego ustalić, uzgodnić, a potem zapisać tak, jak uzgodnili. Nie da rady. I to ateista musi przyznać. No nie, chyba nie powie ateista, że ktoś w pierwszym wieku napisał Biblię, no bo jest oczywistym faktem, że Stary Testament nie powstał w pierwszym wieku. Zatem ci wszyscy różni pisarze musieli być prowadzeni przez kogoś innego. I to przez kogoś, kto żył chociaż też przez te 1500 lat, żeby prowadzić tych różnych pisarzy. Już nie będziemy się upierali, że od zawsze, prawda? Ale chociaż te 1500 lat. I mało tego, ten ktoś musiał potrafić tak kontrolować umysły tych różnych niezależnych i żyjących w różnych czasach pisarzy, żeby ci pisarze pisali, co on chce, ten jeden, a nie to, co oni sami uważają za właściwe. No nie ma innego wyjaśnienia. Ateista też nie może chyba tego inaczej wytłumaczyć. A w drugim liście Piotra czytamy, że przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. No ale nawet gdy ten werset ateisty nie interesuje, no to powinny go zainteresować te fakty i jakąś odpowiedź powinien dać. Chyba, że powie, nie, tam nie ma żadnej zgodności, to wszystko jest, nie ma żadnego związku. No to możemy wtedy mu powiedzieć, coś za chwilę jeszcze na to pokażę, wskażę na to. Tę zdolność nazywamy natchnieniem, a tego, który tego natchnienia udzielał, nazywamy Bogiem. No bo to musi być jakaś super istota, która potrafi kontrolować umysły różnych ludzi i oni piszą niby od siebie, a tak naprawdę nie od siebie, ale z ich punktu widzenia piszą od siebie. Chociaż czasami mieli też powiedziane dosłownie, co mają zapisać, a czasami udzielali różnych wskazówek, rad, kierowani przez Boga. Dla naszych celów najbardziej nadają się proroctwa Biblii, żeby udowodnić ateiście, że Biblia musiała powstać od kogoś takiego, kto kontroluje umysły różnych osób i co najmniej żyje 1500 lat. Dlaczego proroctwa? Bo z natury rzeczy dotyczą one przyszłości. A więc ich podanie, trafne podanie oczywiście, bo każdy może sobie prorokować, ale ich trafne podanie wymaga wszechwiedzy. I to takiej wszechwiedzy, która wychodzi setki, tysiące lat do przodu. Żadne inne religie, tutaj chcę to podkreślić, żadne inne religie, czy islam, czy buddyzm, czy hinduizm w swoich świętych księgach nie zawierają żadnych proroctw na temat przyszłości. Nie dziwne? Gdzie ich proroctwa przyszłości w tych innych księgach? Gdzie równouprawnienie religii? Jeżeli każda religia jest równie dobra, to gdzie proroctwa w waszych księgach na temat przyszłości? Nie ma. Bo autorem tych innych ksiąg nie jest Bóg Jehowa, który jako jedyny wie wszystko i to na temat przyszłości. Tu mamy taki opis pewnej próby przepowiedzenia bardzo bliskiej przyszłości przez wyrocznie w Delfach. Od tego od Herodota on podaje, że przed rozpoczęciem wojny Krezus, król Lidii, zapytał wyrocznię delficką, czy ma wyprawić się przeciwko Persom. Otrzymał odpowiedź, że jeżeli wyprawi się na Persów, upadnie wielkie państwo. Pewien, że przepowiednia odnosi się do państwa Cyrusa, lidyjski król obdarował Delfy wielkimi bogactwami. W roku 547 przekroczył graniczną rzekę, ale Cyrus odparł najazd w nierozstrzygniętej bitwie. Jako, że zbliżała się zima, ten Krezus rozpuścił wojsko do domu. Cyrus nie przejął się jednak zimą, pomaszerował pod stolicę Lidii i zajął zaskoczone miasto po 14 dniach oblężenia. Gdy następnie Krezus zarzucił wyroczni, że ta go oszukała, usłyszał w odpowiedzi, że wyrocznia nie sprecyzowała, które państwo miało upaść, Lidia czy Persja. Taka była próba wyroczni delfickiej na niedaleką przyszłość. Ona widziała wojska usytuowane, widziała, że to na pewno ktoś przegra, bo to pewnie porównanie sił, no ale sobie nie będzie mówiła, że przegra ten lub tamten. Zwłaszcza, że pytał ją Krezus, od którego chciała pieniądze. Więc nawet jeśli podejrzewała, że Krezus przegra, bo widziała, że ma dużo słabsze, że ma dużo mniejsze siły, to nie chcieli powiedzieć mu niczego takiego, bo chcieliby na tym coś zarobić. No ale widzimy. Takie są warte przepowiednie na temat przyszłości z tych innych źródeł. Nie mamy czasu omawiać choćby jednego proroctwa Biblii, więc tylko w telegraficznym skrócie wymienię to, co Stary Testament podał o Jezusie, począwszy od pierwszej Mojżeszowej, napisanej 1400 lat wcześniej, przed naszym Panem, zanim On tu przybył. Telegraficzny skrót. Zaraz po upadku Adama mamy zapowiedź, że nasienie niewiasty zniszczy szatana. Tam są odnośniki, nie będę nawet je wymieniał. Że nasienie to ma pochodzić z potomków Abrahama. Bardziej dokładnie z pokolenia Judy. Jeszcze dokładniej z Jesego i Dawida. Że urodzi się w Betlejem. I że urodzi się nawet z dziewicy. I to tak poda ten werset tutaj, Izajasz 7,14. Dlatego sam Pan wam da znak. Oto panna albo dziewica porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Ile razy w historii ludzkości dziewica urodziła dziecko? Przed tamtym czasem? Nigdy. Ile razy po tamtym czasie? Nigdy. A Bóg wie, a mówi, to będzie znak dla was. Już jak się nie pokapiecie, nie połapiecie, nie poznacie po niczym innym, na przykład po tym, co on będzie mówił, co będzie robił, to jeszcze tam wam dam taki znak. No przecież takich rzeczy się nie widuje. To już się musicie zorientować, że to jest ten, bo panna dziewica porodzi. Ten werset tak jednoznacznie zapowiada narodzenie Jezusa z dziewicy jako znak dla Żydów, że aby wypaczyć jego znaczenie, rabini nadali hebrajskiemu rzeczownikowi almach, czyli dziewica, nowe znaczenie. Mówią, że to nie dziewica, tylko młoda kobieta, panna młoda, żeby móc odnieść ten termin do kogokolwiek innego, do urodzin kogokolwiek. No młode kobiety mają dzieci. No to ta z Izajasza 7,14 niczym się nie wyróżnia od innych. No zwykle młode kobiety mają dzieci. No to co to jest? Co to za znak? Zmienili znaczenie własnego słowa. Jaka niechęć do uznania faktów. Mówiłem coś? 95% ludzi wierzy, bo tak postanowiło wierzyć. Nie, że tak się przekonali, że coś ich przekonało. Nic ich nie przekonało. Tak im się podoba. Dlatego nie przekonasz drugiej strony. I toczenie zbyt długich sporów, poza wymieniem argumentów i wynika, że nie ma sensu. Jezus w tysiącleciu będzie to robił, z tym, że tak jak mówiłem, będzie miał większe argumenty niż my mamy. My wróćmy do tej listy jeszcze. Mamy także zapowiedziane, że Jezus urodzi się 483 lata po odbudowie murów Jerozolimy, że umrze w kwietniu 33 roku, w połowie ostatniego tygodnia narodowej łaski dla Żydów. Te wszystkie rzeczy były powiedziane o nim, zanim się pojawił. Kto to mógł przewidzieć? Ci autorzy Starego Testamentu, którzy nie żyli obok siebie, nie mieli kontaktu, nie mogli niczego uzgodnić, tak sobie tak ponapisywali. Ateista powinien to rozważyć też. To samo można powiedzieć o cywilizującym wpływie Biblii. Ale nie mamy oczywiście na to wszystko czasu, więc odwołam się tylko do jednej rzeczy. Nauki Biblii o równości kobiet, o której Biblia uczyła jako pierwsza na świecie. Zdajemy sobie sprawę? Biblia jest pierwszą księgą, która uczyła o równości kobiety i mężczyzny. Galatów 3,28. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. To są nauki Biblii. Dzisiaj już mamy sprzed 2000 lat. Równość ludzi. To, do czego świat ludzkości musiał dochodzić ile? No, nie wiem. Tyle lat, ile istnieje, bo dopiero w XIX, na przełomie XIX i XX wieku zaczęli dostrzegać, że kobieta to w sumie też człowiek. I powinna mieć, no, przynajmniej podobne prawa, jak nierówne z mężczyzną. No, jeśli porównamy to z faktem, że świat zaczął pozwalać kobiecie na przykład studiować dopiero pod koniec XIX wieku. Wyobrażamy sobie? Nasze córki nie mają prawa się uczyć ani studiować. Tak było. Jeszcze w XIX wieku, dopiero pod koniec XIX wieku, no może jednak mają prawo się uczyć, jak są zdolne. Szczególnie jak są zdolne, bo to szkoda talentów, ale wcześniej to nieważne. Zdolna, niezdolna, nie ma prawa. Kobieta to do szkoły? Kto to widział? A jeśli chodzi o udział w wyborach, to też przełom XIX-XX wieku. Tu w nawiasie napisałem Polska, Litwa w roku 1918 dało prawo wyborcze dla kobiet. Zobaczmy, jaka przepaść cywilizacyjna dzieli podejście do praw człowieka przez Biblię od podejścia tego świata. Nawet dzisiaj są z tym pewne problemy. Pan Wiktor też coś o tym mówił, o dzieciach i kobietach, które niekoniecznie mają. Tu mam taki też fragment. Równouprawnienie. Polska na 23. miejscu w Unii Europejskiej. Polska piąta od końca pod względem równouprawnienia płci w krajach członkowskich. Gorzej jest w Grecji, na Węgrzech, Rumunii i Słowenii. Z tego wniosek, że nasi bracia, nasze siostry na Litwie mają więcej praw niż nasze siostry w Polsce. Polska jest gdzie jest? Polska piąta od końca. Te są kraje tylko za nami, a nie ma tu Litwy, czyli Litwa musi być przed nami, jeśli chodzi o prawa kobiet. Do dzisiaj jest z tym jakiś tam problem, już, ale przynajmniej nie taki oczywisty, nie taki jak był dawnymi czasy. Szósty argument. Szczęście człowieka. Wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi. Nawet ateiści chcą być szczęśliwi, ale nigdy nie będą do końca szczęśliwi. Szczęście człowieka jest możliwe do osiągnięcia tylko przez dojście i pozostawanie w harmonii z moralnymi prawami Boga. Warto sobie to zapamiętać także dla nas, jak nie jesteśmy szczęśliwi. Szczęście nie zależy od dobrobytu doczesnego. Ono zależy od pozostawania w harmonii z moralnymi prawami Boga, który jako nasz Stwórca stworzył nas tak, że żyjąc w konflikcie z tymi prawami, czyli żyjąc w grzechu, nigdy nie osiągniemy szczęścia. To wyjaśnia wszystkie nieszczęścia ludzkości od Edenu, która chodzi własnymi drogami, z dala od Boga, a większość z tych, którzy nawet przychodzą do Boga, przychodzą tylko ustami. Czyli to nie liczy się, bo to szczęścia, radości, zadowolenia nie da człowiekowi i tak. Życie w grzechu jest atrakcyjne, ale tylko na początku, gdyż szybko przestaje przynosić zadowolenie. Proces, który sobie też warto uświadomić. Żyjąc w grzechu, grzesząc, wszystko jedno, czy małym grzechem, średnim, czy dużym, na dłuższą metę nigdy nie będziemy zadowoleni. Grzech na dłuższą metę nigdy nie przyniesie nam zadowolenia. Chwilowo. Tak jak tak podałem niżej, tak? Szybko przestaje przynosić zadowolenie. Żeby jakoś to zadowolenie jednak zdobyć, co robi taki grzesznik, który po pewnych grzechach już nie jest zadowolony ze swojego grzeszenia? Musi zwiększyć dawkę grzeszenia. No bo jakieś zadowolenie chciałby mieć, więc grzeszy więcej niż do tej pory. I przez pewien czas jest zadowolony, ale szybko znowu nie jest zadowolony, więc proces się powtarza, więc znowu grzeszy. Jeszcze bardziej. Bo po pewnym czasie to nowe zadowolenie znowu jest niewystarczające. Więc proces się powtarza i powtarza, powtarza. Razem z nim coraz większa degradacja grzesznika, która z czasem pozbawia go wszelkiego zadowolenia. Najlepszym dowodem są słynni i bogaci tego świata, słynni i bogaci, którzy wcale nie są szczęśliwi. Słynni i bogaci nie są szczęśliwi. I często sami odbierają sobie życie albo umierają, nie przekraczając 27 roku życia. Słyszeliśmy o tak zwanym klubie 27? Ja nie chcę im poświęcać za dużo czasu, więc tylko sygnalizuję. W Google'ach można sobie poczytać. Tutaj graffiti przedstawia klub 27, różne nazwiska artystów, którzy zmarli, dziwna rzecz. Nie zmarli młodo, zmarli mając 27 lat. Początkowo myślano, że to tam jakieś teorie spiskowe, co to jest, ale to już idzie w setki. Nie mogą przekroczyć 27 roku życia. Coś ich w 27 roku kończy ich życie. Wiecie, a to tak, bo właśnie oni odeszli zbyt wcześnie, dlaczego trafili do klubu 27. Nie wiem, czy to jest czytelne, więc tu jest obok troszeczkę na większym czcionku, żeby można było poczytać. 8 kwietnia 1994 rok, tak, na wiadomość Kurt Cobain nie żyje, lider Nirwany, zespół muzyczny, może młodzi bracia słyszeli, ja słyszałem, chociaż młodym bratem już nie jestem, ale słyszałem Nirwany. Nie mój styl muzyki, chociaż słucham czasami, ale o Nirwanie słyszałem, że był taki zespół. Popełnił samobójstwo, a jego ciało znaleziono dopiero 3 dni później, tak, po śmierci. Wówczas zaczęto mówić o Klubie 27, który do tej pory był traktowany jako czyjeś urojenie. Tak, urojone bajanie podsycone teorią spiskową. Czym jest ów makabryczny Klub 27, którego, tak, do którego należą m.in. Jean Morrison, Janis Joplin czy Amy Winehouse? No taka, przy okazji ta Amy Winehouse to niedawno, pamiętam, to była austriacka Żydówka. Bardzo utalentowana i 27 lat, chlap. Tryb życia, narkotyki, wyjazdy, koncerty, intymne spotkania z przypadkowymi osobami, życie w degradacji, w grzechu, niszczy, w trybie zawrotnym. Bo taki normalny człowiek, jak żyje w grzechu, to musi trochę pożyć, żeby go ten grzech zrujnował. A oni mają, nie wiem, na obrotach razy 5 to wszystko, może razy 7, razy 8. Nie mogą przekroczyć 27 roku życia. Dla ciekawości, kogo to zaciekawiło, nie wiedział, internet, poczytać sobie i zobaczyć, taka lista nazwisk, już tam jest. Nikt nie wie dlaczego, nie rozumieją. Dzieje się tak dlatego, że Bóg stworzył nas tak, byśmy jako ludzie, czy to wierzący, czy niewierzący, nie ma znaczenia, jako ludzie, odczuwali prawdziwe szczęście tylko jeśli żyjemy w harmonii z Jego prawami moralnymi, co Biblia nazywa pokojem Bożym. Nie do zrozumienia przez człowieka tego świata, szczegącym serc i umysłów dzieci Bożych. A pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Łamanie Jego praw, łamanie boskich praw, zawsze, prędzej czy później pociąga za sobą odnośne konsekwencje. I to zauważmy. Jak łamiemy boskie prawa fizyczne, te grawitacje, te wszystkie fizyki, bo o to też On je stworzył, i łamiemy boskie prawa fizyczne, kara następuje natychmiast. Wystarczy skoczyć zbyt wysoka, zaraz się ukażemy. Złamanie, wstrząs mózgu, śmierć. Albo cokolwiek innego. Złamcie prawo, dlatego świat nie boi się łamać. Dzieci łamią, bo nie zdają sobie sprawy z ryzyka. Ale jak już podrastają, to i one przestają łamać, bo odkada natychmiast. Ale jak łamiemy jego prawa moralne, religijne, to też nie pozostaje bez konsekwencji. Tylko co się, czy jaka jest różnica? Czas. Kara przychodzi z opóźnieniem. Za łamanie praw moralnych i religijnych. Ale jak już ta kara przychodzi, to jest o wiele, wiele gorsza. W tym przypadku, tak, te prawa moralne, religijne przekazane w akcie stworzenia i genetycznie przekazywane z pokolenia na pokolenie, kara przychodzi z opóźnieniem, ale jest pełna, potworna. Co widać na przykładzie wielkich, uniwersalnych imperiów. Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Jak sądzimy, dlaczego oni upadli? Zabrakło im żołnierzy nagle? Pieniędzy? No przecież nie, przecież rośli w siłę. Byli coraz bogatsi. Coraz więcej krain mieli podbitych. Coraz więcej ludzi do dyspozycji. I nagle okazuje się, na konikach z szabelką i łukiem bez zbroi przyjechały prymitywne, nawet tak się mówi, prymitywne ludy, na przykład germańskie, i Rzym pokonały. No przecież wcześniej takie prymitywne ludy germańskie to przed nimi uciekały. Ale w wyniku rozkładu moralnego, bo bogactwo, przepych, wszystkiego pod dostatkiem, w wyniku rozkładu moralnego stali się słabi nawet fizycznie. To się już początkowo tylko duchowo, no ale to jeszcze fizycznie byli mężni, zabijali, rozbijali, zgarniali, a potem stali się tak słabi, że nie mogli się obronić przed prymitywnymi plemionami, na przykład Rzym przed germańskimi plemionami, które wcześniej z łatwością podbijali. I ta imperia tak rosną, niektórzy mówią, że to taka prawidłowość, imperium rośnie, rozwija się i zapada. Dlaczego zapada? Jak coś rośnie, się rozwija, to nie może się to nie jest normalne, że ma się zapaść. Czy Królestwo Boże się rozwinie, rośnie i zapadnie później? No przecież tak nie będzie z Królestwem Bożym. Rozwój nie gwarantuje klęski później. Rozwój oraz gwarantuje osiągnięcie poziomu i może jeszcze coraz lepiej. Jeszcze i wieczność. Jak już nie da się nawet lepiej, to chociaż wiecznie ten sam doskonały poziom. A nie, rozwój i w dół. Do góry i w dół. Rozkład moralny. Łamanie boskich praw moralnych. Niszczy ich, fizycznie ich niszczyło. Działa tu zasada Szwatej Mojżeszowej 32, którą sobie przypomniałem przy okazji tego wykładu i postanowiłem, że zrobię o niej oddzielny wykład. A co ta zasada? Jeśli nie uczynicie tego, zgrzeszycie przeciw Panu. I najciekawsze, a wiedzcie, że wasz grzech znajdzie was. Nasz grzech znajduje nas po czasie. Zależnie od tego, jaki grzech popełniliśmy. On, czyli konsekwencje tego grzechu, kiedyś nas dopadną. Jakoś nas znajdzie. To nawet nie jest kwestia, że Bóg będzie nas śledził i wytropił, żeby to nas kiedyś ukarać. To przyjdzie jak gdyby z automatu. Nie wiem, nie chcę tu być filozofem, ale tak jak prawa fizyczne działają z automatu, tak jak mówiliśmy, skoczmy zbyt wysoka, albo uderzmy w coś i zobaczymy, prawda? Uderzmy na przykład pięścią w szybę, w szkło, zbijemy ją, ale co będzie na naszej ręce? Być może w boskim porządku rzeczy prawa moralne działają z automatu. Trudno powiedzieć, za mało na temat wiem. Tylko wiadomo, działają wolniej. Ololo. Siódmy, ostatni argument, kod DNA. Zaczynam od cytatu. Wszystkie organizmy praktycznie w ten sam sposób kodują informacje. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów żywych. Cecha ta zasługuje szczególnie na szczególne podkreślenie, ponieważ świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Przypuszcza się, że uniwersalny kod genetyczny został przez nie odziedziczony po wspólnym żyjącym ponad miliardy lat temu przodku i nie ulegał już późniejszym zmianom. To jest książka Ada Biologii na temat kodu DNA, bo niektórzy się dziwią, co to robi kod DNA. Zaraz wyjaśnię. Jaki ma to związek z naszym tematem? Litery alfabetu hebrajskiego i także greckiego poza literami oznaczają także liczby. A więc każde słowo ma jakieś litery i jakąś wartość liczbową tych liter. Wartość liczbowa JHWH widzimy tutaj 10 plus 5 plus 6 plus 5 równa się 26. No ale znowu ktoś zapyta, no i po co nam to mówisz? Jaki to ma związek z naszym tematem? Szczególnie argument za istnieniem Boga. Masz mówić o takich argumentach. Zobaczmy, jak wygląda kod genetyczny. Na pewno widzieliśmy go wielokrotnie gdzieś tam. To taka spirala, która tak do góry idzie pod jakimś tam kątem. Co jest właśnie ciekawego w tym, że kodzie genetycznym? Kąt wznoszenia się spirali tego kodu. On wynosi 26 stopni. O tutaj, na tym rysunku bardziej. Tu jest, tak widzimy, o, widzimy tu, nie wiem, czy z daleka widać, że tu jest 26. Kod genetyczny wznosi się do góry pod kątem 26 stopni. A dlaczego 26 stopni? Przypadek? Że JHWH też ma 26? Czyż nie jest to podpis autora pod jego dziełem? Tak jak nazwisko artysty jest czasami na dole obrazu, kto go namalował? Jan Matejko na przykład, prawda? Znany polski malarz. Jest to 26, tak jakby się Bóg podpisał pod swoim aktem twórczym. To dotyczy, dlatego dałem cytat o tym kodzie. Ten kod jest uniwersalny dla wszystkich organizmów żywych i ludzi, i zwierząt, i roślin. Bo autorem wszystkiego, stwórcą wszystkiego jest Bóg. Zatem nielogiczne przypuszczenie z drugiej części powyższego cytatu należałoby według mnie zmienić. Więc wracam do tego cytatu. Wszystkie organizmy praktycznie w ten sam sposób kodują informacje. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów. Cecha ta zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych. Tak, to jest cytat z tego i dalej jest ich zdanie, już nie będę powtarzał, czytałem przed chwilą, a my powinniśmy napisać inaczej. Skoro rzeczywiście świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych, zgadzamy się, świadczy o wspólnym pochodzeniu organizmów żywych, ale nie dlatego, że mieliśmy 3 miliardy lat temu wspólnego przodka i od niego wszyscy pochodzimy, tylko dlaczego? Skoro kod genetyczny pod takim samym kątem 26 stopni wznosi się dla wszystkich organizmów żywych, wszystko co żyje musi mieć jednego stwórcę. To jest jedyny logiczny wniosek. A nie musi mieć przodka 3 miliardy lat temu. Wszystkie, to jest kod także dla roślin. Ja nie wiem w sumie jak to ewolucja tłumaczy. To my też od małpy, czy to może także od kwiatka? Bo w sumie kiedyś na początku chyba była tylko roślina. Roślina przeszła w zwierzęta. Zwierzęta niektóre przeszły z człowieka. Nie wiem, jak to oni tam tłumaczą, ale oni nie muszą nic tłumaczyć. To było to wszystko w tych milionach lat, wiesz, tyle czasu, wszystko się zdarzyć może. No tak? Wszystko się zdarzyć może w tych milionach i miliardach lat. No oni tutaj wybrali 3 miliardy lat wstecz, że tam się to wszystko działo. Z powyższych powodów wierzę w istnienie Boga, bez którego obecne życie nie miałoby żadnego sensu. Bo gdyby nie było Boga, i gdybyśmy tylko żyli tu, tak jak żyjemy te krótkie lata naszego życia, a potem umieramy i koniec, to ja uważam, że nie miałoby to sensu. Ja pierwszy bym już na początku zrezygnował. Bo po co mi pożyć ileś lat, tyle doświadczeń różnych doznać, a potem przepaść na zawsze i nigdy nie mieć szansy z tego na przykład chociażby skorzystać? Natomiast jeżeli ja tutaj pożyję, nawet jak będę chorował i będę biedny i może umrę w niezbyt sędziwym wieku, no jak potem jest jeszcze zmartwychwstanie i korzyść z tych wszystkich lekcji obecnie, jakie przechodzimy, no to ma sens. A tak inaczej, co to byłoby za sens? Ale ateista pewnie się takimi rzeczami nie martwi. Cieszy się tu i teraz, a potem go nie przechodzi. Ale dla mnie Gdyby nie istnienie Boga, obecne życie nie miałoby sensu. Dziękuję braterstwu za uwagę. Przeciągnąłem, ale albo zapomniałem patrzeć na zegarek, albo tak się wciągnąłem, że tego nie robiłem. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję.